Przystanek pasjonatów.
Dziś w przystanku pasjonatów ogromna pasjonatka podróży i chłonięcia wszelkiej wiedzy, atrakcji, przeszłości, teraźniejszości najróżniejszych krajów. Celina Zając opowiada o swoich pasjach, o swoich podróżach. Taki osobny fragment twoich podróży zajmują także podróże do miejsc świętych, pielgrzymki.
Oczywiście.
Ziemia Święta, ale także Santiago de Compostela. Na rowerze czy pieszo?
Nie, pieszo. Do Santiago de Compostela wybrałam się 5 lat temu z koleżanką właśnie z Kanady, która doleciała tam do mnie, z jedną koleżanką z Namysłowa. Wyruszyłyśmy z Porto, miałyśmy 240 km do przejścia do Santiago de Compostela. Udało nam się całą trasę przebyć, nic nie podjeżdżałyśmy, uczciwie przeszłyśmy i właśnie było to niesamowite przeżycie, bo tu się chłonęło ludzi i przyrodę. Ścieżki były różne, trudne i łatwe. Przez miasta było pięknie, prawda? Ale szło się przez las również, przez góry. Czasami zabrakło wody. Raz nie wyliczyłyśmy dobrze na nocleg, nie zdążyłyśmy, więc zaczynałyśmy się już rozkładać na betonach pod kościołami. Jakaś kobieta nam pomogła, przygarnęła nas. Ale duchowo przeżycie niesamowite. Do Santiago de Compostela, kiedy weszliśmy z polską flagą i spotkałyśmy krakowską, polską wycieczkę, to Polacy po prostu, jak dowiedzieli się, że przyszliśmy na nogach, to nas wyściskali i wycałowali, że taki wyczyn. Chociaż mówię, 240 kilometrów to nie jest aż taki wyczyn, bo spotkałam ludzi, którzy szli 1000 kilometrów, teraz są francuską, prawda? Także
no,
jeszcze marzę o tym...
Cztery,
tak, no. Z Polski. Marzę jeszcze, żeby tam jeszcze raz, może nie tą samą trasą, ale chciałabym jeszcze powrócić do Santiago de Compostela, do świętego Jakuba i uścisnąć go za szyję.
Takie momenty, kiedy jesteś już tak wzruszona, że chce się tylko płakać ze szczęścia.
No, płakało się tam właśnie, tam się płakało.
Czy to są tylko te miejsca święte, czy także inne miejsca?
Nie, inne miejsca również. Czasami po prostu tak mówi się, że ma się gęsią skórę, że dreszczyk emocji, prawda? Że coś takiego, co tak zrobi wrażenie. No choćby właśnie te dzieła sztuki również, bo to człowiek widząc je w magazynach kolorowych, czy gdzieś na filmach, a tutaj nie chce się wierzyć, że się stoi
przed oryginałem. Zawsze mówię, wiesz, że człowiek, kiedy w zetknięciu z takim prawdziwym talentem, jakby czuje coś takiego w środku, takiego, no taką pokorę po prostu, tak? I taki zachwyt.
I czasami właśnie tak się wydaje, że jakie to były czasy. Tak trudne, tak biedne, a tak bogate, obfitujące w takie dzieła. Czy one się, tak się zastanawiam, czy ta dzisiejsza kultura jest zupełnie zgoła odmienna, prawda? Komputeryzacja, cywilizacja. Ma się wrażenie czasami, że niszczy tą naturę, prawda? To, co było. Coś pięknego.
Celina, a ludzie? Mówisz, że już rozkładałyście się na betonie pod kościołem i przychodzi pani, pani przyzwyczajona do pielgrzymów, czy pani, która po prostu...
Myślę, że nie przyzwyczajona do pielgrzymów, dlatego że na trasie pielgrzymki są tak zwane albergi. One są tak rozmieszczone, że naprawdę nikomu nie grozi pozostanie na noc gdzieś tam w lesie, chyba że tak jak my omyłkowo źle policzyliśmy kilometry i nie dotarłyśmy. Ludzie po prostu wiedzą, że tam pielgrzymi idą i że mają gdzie spać. No ale tak się zdarzyło, więc tak jak mówię, przypadkowe. Pani, która odprowadzała swoich gości do samochodu, kiedy zauważyła, że rozkładamy się właśnie na beton, ona zaoferowała nam swoją pomoc i to było tak naturalne i oczywiste, że...
A w którym z tych krajów spotkałaś ludzi, którzy okazali się jakby najbliżsi, za którymi też najbardziej tęsknisz, którzy byli najbardziej życzliwi? To od razu mówię, nie ruszamy Ukrainy, bo to jest w ogóle osobny temat.
No właśnie, to tak bym powiedziała w pierwszej kolejności.
Z tych pozostałych.
Trudno mi powiedzieć. Najczęściej spotykając tam ludzi, to tęsknię za Polakami, którzy wyemigrowali albo byli zmuszeni wyemigrować, za emigracją polską. Dlaczego? Bo oni traktują nas również na spotkanych, szczególnie w tych odległych krajach, traktują nas jak kawałek Polski. Mhm. Bo mimo, że są na emigracji od wielu lat, to jednak przed ich domami również wiszą i polskie flagi, choćby w Stanach. W Japonii też byłam u kilku Polaków, także kultywują polskość. Wśród swoich dzieci. Niejednokrotnie ich dzieci już nie znają języka, ale wiedzą, czym jest Polska dla rodziców, jaka była, znają ją z opowiadań. Więc za Polakami, którzy czasami losami wojny byli zmuszeni wyemigrować, czy w czasach komunistycznych, bo spotyka się takich ludzi, żyją z dala od ojczyzny, ale ciągle ich ojczyzna jest Polska.
Wykorzystywałaś te doświadczenia, ucząc dzieci zwyczajnie, czym jest patriotyzm?
Oczywiście. Bardzo często miałam program patriotyczny, realizowałam głównie oparty o losy Polaków na Kresach Wschodnich, ale proszę sobie wyobrazić, że nawet udało mi się w samolocie poznać świetnych ludzi, z którymi utrzymuję do dziś kontakt. Pani Helena Sybiraczko, a pan Wincenty, żołnierz spod Monte Cassino. Poznałam ich w samolocie, lecąc pierwszy raz do Stanów. Okazało się, że pani Helena przeszła szlak przez Nową Zelandię jako dziecko Andersa i nawet miała znajomą w Kluczborku. Znaczy dopiero się znalazły, jak książkę jej widziałam. I spotykałam się z nimi co najmniej dwa razy w Warszawie na Dniu Kombatanta. Przylecieli tylko na weekend, mając po 90 i 95 lat. Pan Wincenty zmarł miesiąc temu. Ale jeszcze prezydent Duda, będąc w Stanach Zjednoczonych, zdążył go udekorować orłem białym, tuż przed śmiercią, że tak powiem. Także takich ludzi też spotykam i to owocuje, mimo że w samolocie, ale to jest 12 godzin i świetne zdjęcia, świetne materiały pani Helena mi podsyła na moje lekcje. Mówiłam o nich, kiedy wyjeżdżam do Warszawy, znowu fotografowałam się z nimi tu, tam było w Stanach tutaj, więc takie żywe przykłady. To nie było coś z książki, tylko żywy przykład.
Inaczej ten przekaz też brzmi. Każda podróż jest dla ciebie jakąś niespodzianką, bo rozumiem, że pewne rzeczy są poplanowane, pozabezpieczane i tak dalej, ale lubisz te elementy niespodzianki w czasie podróży, czy raczej wolałabyś według planu?
Nie, to nigdy nie ma tak według planu. Oczywiście, że się planuje, ale jest wiele niespodzianek i różnych przygód. To trzeba się z tym liczyć po prostu. Ryzyko jest wpisane.
Słuchaj, bo na przykład himalaiści mówią, że jak już tak wysiedzą się w tych górach przez 3-4 miesiące i przejdą to wszystko, co przechodzą, tak? Ten stres, ten strach, to zimno, to zagrożenie życia, to potem, kiedy wracają, to zupełnie inaczej odbierają rzeczywistość. Są spokojniejsi, bardziej cierpliwi i tak chętnie tutaj się zmagają z różnymi sytuacjami na nizinach. Czy twoje podróże w jakiś sposób też zmieniają i też ułatwiają później takie codzienne życie, zmaganie się z codziennymi problemami, z tak zwaną szarą rzeczywistością?
To znaczy, fajnie się wraca do domu, to na pewno, że człowiek ceni to, co ma, szczególnie kiedy wraca z tych krajów, które są biedniejsze, z tych krajów, gdzie jest życie trudniejsze, gdzie jakiś reżim panuje, dyscyplina, czy no, ludzie nie mają tego, co my mamy. To naprawdę człowiek zmienia wartości pewne życiowe. To po pierwsze. A po drugie, że umie docenić swoje gniazdko, mimo że mało, tak jak mówię, że z wielkiego świata wracam do Wołczyna. Ale to jest ten mój Wołczyn, fajny, mały, wszyscy się znamy, wszyscy się pozdrawiamy, spotykamy. I po prostu za tymi ludźmi się tęskni.
Jakie najczęściej pamiątki przywozisz? Co lubisz mieć później z tego kraju?
Ja zbieram dzwonki, kolekcjonuję, mam ich bardzo, bardzo wiele.
Mam cię temat na kolejny program. Celina Zając dziś opowiada o swoich podróżach, o swoich wielkich pasjach. Proszę Państwa, za chwilę zmieniam kierunek wschód. Ukochany wschód, ukochane kresy Celiny. Bądźcie z nami.